Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone, już zapowiadane dzisiaj od wczesnych godzin porannych, tak możemy powiedzieć. Chcemy się zastanawiać i mówić o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Bardzo ważny temat. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi taki fundament niezależności państwa polskiego, tak trzeba powiedzieć. I tutaj specjalista, nasz gość, pan minister Piotr Naimski. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Witam, szczęść Boże.
Kłaniamy się. Taki tytuł, pełnomocnik rządu, czyli premiera rządu do spraw strategicznej infrastruktury
energetycznej. Proszę ojca, to się nie da zapamiętać, ja też mam kłopot.
Co powiedzieć krócej, czyli specjalista od bezpieczeństwa energetycznego.
Ja powiem krótko, czymś mi przyszło się zajmować, to jest oczywiście zaszczytna funkcja
i w ogóle
przywilej pracy w naszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale ja jestem sekretarzem stanu w kancelarii premiera i nadzoruje te ważne energetyczne spółki, które służą do przesyłania gazu w Polsce, energii elektrycznej w Polsce, a także paliw i ropy naftowej, czyli PERN, Gaz-System i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Czyli można powiedzieć tak, pan ma biuro, gdy pan premier coś się chce dowiedzieć dokładnego, dzwoni: panie Piotrze, proszę mi to i to przedstawić, tak?
No, to oczywiście się zdarza, ale częściej jest tak, że mam na stole po prostu te wielkie, poważne inwestycje, które są dla bezpieczeństwa energetycznego kluczowe w tej chwili, dlatego że te spółki, które przyszło mi nadzorować, czy nimi jednak trochę kierować, to są te, które budują.
Czyli pan zna te telefony, gdzie trzeba zadzwonić, zatelefonować, dopytać, albo adresy mailowe, tak mówiąc w skrócie.
Znaczy, znam telefony, adresy mailowe, ludzi, którzy to robią, po prostu codzienny kontakt.
A dla młodszego pokolenia, przypomnijmy, jest pan już w polityce bieżącej naszej 40 prawie lat, tak można powiedzieć, opozycjonista.
70-tych lat, od początku 70-tych lat.
Działalność opozycyjna, podziemna, potem szef, jak pan mówi, bezpieki, ale tej już w Polsce.
Byłem szefem Urzędu Ochrony Państwa w rządzie premiera Jana Olszewskiego. Niedocenionej pamięci.
Prawda? A potem dalej też działalność oczywiście prorządowa, że tak powiem, cały czas.
Tak. Mogę powiedzieć tyle, że energią, bezpieczeństwem energetycznym, tymi kwestiami związanymi z Rosją, uzależnieniem od Rosji, energetycznym uzależnieniem, ja się tym zajmuję naprawdę od 92 roku. To był taki moment, kiedy rząd Jana Olszewskiego zaraz po Bożym Narodzeniu został sformowany i przejął urzędowanie, a od stycznia Rosjanie zaczęli zakręcać dopływ gazu do Polski. I to było naprawdę groźne. Siedzieliśmy w ciemnym pokoju, bo tak jakoś się stało w tym w Alejach Ujazdowskich, było dość ciemno i mieliśmy kartki papieru i na tych kartkach typowaliśmy te zakłady przemysłowe w Polsce, które będą musiały być odcięte od gazu, a to znaczyło wtedy, że one będą niektóre zniszczone.
Recesja.
Dlatego, że jeżeli do huty szkła zamknie się dopływ energii, a to było w postaci gazu, albo do huty, huty żelaza się zamknie dopływ energii, to się niszczy. I to zapadło mi naprawdę w pamięć. Myśmy wtedy wysłali delegację do Moskwy bardzo szybko i to się wyrównało. Rosjanie tłumaczyli, że mają bałagan, bo rzeczywiście w grudniu 91 roku rozwiązali Związek Sowiecki. W związku z tym oni mieli taki czas, prawda? Ale niby mieli bałagan, a tak naprawdę ta rosyjska, a właściwie sowiecka doktryna dotycząca użycia eksportu surowców energetycznych, czyli eksportu ropy naftowej i gazu dla polityki zagranicznej rosyjskiej, to jest doktryna, która została publicznie sformułowana dwa lata wcześniej, 89-90. Byli tacy dwaj panowie, jeden nazywał się Kwieciński. Takie trochę szwolsko brzmiące nazwisko, ale...
Byli z panem ministrem Jerzym.
Ale Kwieciński. Który był ambasadorem sowieckim w Bonn, w Niemieckiej Republice Federalnej. A drugi nazywał się Falin i był członkiem biura politycznego ówczesnej partii komunistycznej w Sowietach, w Związku Sowieckim. I oni napisali taki dokument, sformułowali, gdzie napisali wprost, że czołgi rosyjskie trzeba zastąpić gazociągami i ropociągami po to, żeby utrzymać dominację rosyjską w regionie.
Czy ten kaganiec nad
tak,
Polską.
Tak, i to się realizuje. Ta strategia na różne sposoby, czasy się zmieniają, w końcu ponad ćwierć wieku, a ona się ciągle realizuje, bo to porozumienie chociażby rosyjsko-niemieckie o budowie kolejnego gazociągu pod Morzem Bałtyckim, Nord Stream 2, to jest nic więcej, jak tylko właśnie w praktyce realizowanie tej doktryny Falina i Kwicińskiego, sowieckiej doktryny.
Władimir Władimirowicz to kontynuuje.
Ależ absolutnie. On doskonale to wszystko zna i wie. On notabene, ja nie wiem, czy nasi widzowie to wiedzą, czy ojciec to wie, ojciec redaktor.
Na pewno
ale Putin napisał doktorat. Otóż on napisał doktorat, który dotyczył właśnie kwestii energetycznych, paliwowych, ropy i gazu. Także to nie jest tak, że on nie wie, czym dysponuje. On wie, czym dysponuje i stara się to bardzo używać, no, że tak powiem, skutecznie.
Skutecznie. Panie ministrze, a teraz obecnie jest pan też kojarzony jako poseł ziemi sądeckiej, małopolskiej, bo pamiętam.
Ale już dzisiaj
Warszawa, tak?
Tak, ojcze dyrektorze, ja przez 8 lat jeszcze jestem ciągle, prawda, koniec kadencji drugiej, posłem ziemi sądeckiej i bardzo cenię sobie tę ziemię sądecką, ale ja jestem z Warszawy. Ja jestem warszawiakiem.
Mówiąc, wracamy jeszcze do sedna tematu, ale jest pan kandydatem z ziemi, ze stolicy teraz.
Ze stolicy. Tak? Jestem kandydatem ze stolicy. Na czwartym miejscu na liście Prawa i Sprawiedliwości kandyduję w stolicy, w Warszawie i kandyduję w moim mieście, bo ja tutaj od wielu pokoleń mieszkam.
Dlaczego pytam, bo jestem też z południa Polski i ciągle zawsze były pytania, skąd pan Naimski jest u nas na południu? Ale to jest taka historia, wiem, że...
Bo koledzy uznali 8 lat temu, czy 9 lat temu, że będzie bardzo dobrze, jak ja tam będę posłem, uzyskam poparcie, wygram, ewentualnie poprą mnie mieszkańcy ziemi sądeckiej, bo przecież na pewno ja wszystko tam znam, a oni mnie też, bo ja pracowałem w Nowym Sączu.
A.
Ja pracowałem wcześniej przez prawie 14 lat, dojeżdżając z Warszawy do Nowego Sącza, faktycznie rzecz biorąc.
To była jakaś agenda rządowa też?
Nie. Ja wykładałem na tej...
Wyższej
Szkole Biznesu wykładałem stosunki międzynarodowe. Bezpieczeństwo... Zielonej 27. Bezpieczeństwo energetyczne właśnie, bezpieczeństwo państwa. Tymi rzeczami się tam po prostu zajmowałem.
Czyli powracamy, panie ministrze, do tematu. Dzisiaj do Warszawy.
I do tematu.
Jest Warszawa numer 4. Jeszcze o tym przypomnimy, bo wiadomo, że są wybory. O tym też musimy pamiętać, żeby byli dobrzy ludzie na właściwych miejscach, prawda?
Ojcze, to jest tak, że już nie chodzi o to, żeby dobrzy ludzie, bo tam dobrzy ludzie to tego. Chodzi o to, żebyśmy mieli kontynuację tego, co robimy. I to jest poważne.
To znaczy, to ma sens.
To ma sens. Dlaczego? Dlatego, że niektóre projekty, które i inwestycje w szczególności duże, które zaczęliśmy 3,5 roku temu mniej więcej w tej mojej dziedzinie, w energii, one muszą trwać dłużej niż 4 lata.
Oczywiście.
Ja mam jeszcze przed sobą 3 lata.
To jest dalekosiężny...
Nie 4, tylko 3. Ja muszę co zamierzyliśmy w PiS-ie, że ma być zrobione, a ja to mam powierzone, to wymaga jeszcze 3 lat. Koniec 2022 roku.
Panie ministrze, powiedzmy, że jestem studentem na pierwszym roku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i pytam się pana, jak precyzyjnie zakreślić zakres pojęcia bezpieczeństwo energetyczne? Co to jest bezpieczeństwo energetyczne? Mogę nie wiedzieć, prawda? Domyślam się, ale w tym momencie...
Jest nawet ustawowa definicja tego pojęcia, znaczy, która mówi, że energia musi być dostarczona w sposób ciągły, nieprzerwany, musi zaspokoić potrzeby wszystkich obywateli, przemysłu i tak dalej, wszystkich odbiorców i w dodatku jeszcze musi być dostarczona po dostępnej cenie. I poruszając się w tej definicji, można to dalej interpretować czy rozszerzać, prawda? Chodzi oczywiście o to, żebyśmy, i tak powiem prosto, żebyśmy wszyscy mieli prąd elektryczny tam, gdzie on jest konieczny i potrzebny, gdzie go używamy, żebyśmy nie byli zagrożeni przerwaniem dostaw tego prądu elektrycznego czy energii elektrycznej, czy to na skutek katastrof, co czasem się zdarza, czy też na skutek działania wrogiego czyjegoś. Chodzi o to, żebyśmy mieli dostęp do surowców energetycznych. Z surowcami energetycznymi to jest tak. Jest o nie konkurencja na całym świecie. To jest tak, że ten, kto ma dostęp do surowców energetycznych, kto ma bezpieczne, czyli zróżnicowane kierunki tych dostaw, drogi dostaw, dużą ilość tych gazociągów, czy ropociągów, czy portów, którymi można dowozić ropę naftową albo dosyłać gaz, producentów różnych na całym świecie.
Czyli gaz, ropa, węgiel?
Gaz, ropa, węgiel przede wszystkim, prawda? Węgiel mamy u siebie. Węgiel mamy swój i to jest nasze bogactwo. I tego bronimy. To jest osobna sprawa, możemy za chwileczkę do tego wrócić, do kwestii węgla.
Ale właśnie mi powiedzą, czemu sprowadzamy ze wschodu.
I znaczenia, tak, zaraz to będę tłumaczył, i znaczenia węgla. Natomiast niestety jest tak, że nie mamy w Polsce wystarczającej ilości ani gazu, chociaż mamy i wydobywamy gaz w Polsce, ani ropy naftowej. I musimy kupować, musimy importować. I chodzi o to, żebyśmy tym importem nie byli związani, żebyśmy nie byli żebyśmy nie byli pod naciskiem jednego dostawcy, monopolisty, tak, prawda? Jest. A w tej chwili tak jest, dlatego że ciągle jeszcze nieomalże cały gaz, który w Polsce kupujemy, musimy go kupować, kupujemy od Gazpromu rosyjskiego.
Bo pan Pawlak kiedyś podpisał w chwili słabości.
Nie, to nie była słabość Pawlaka, tylko to było złe, tak powiem, złowrogie działanie wicepremiera Pawlaka, ale ten kontrakt długoletni, wieloletni z Gazpromem, on będzie wygaśnie z końcem 2022 roku, w grudniu 2022 roku. I my musimy być gotowi z naszymi projektami, tak, z tym, co my robimy, bo nie jest sztuka tylko się bronić. Jak się państwo nasze będzie tylko broniło, i to nie chodzi tylko o energię, będzie w defensywie, to będzie źle, to będzie niedobrze. My musimy mieć swoją własną strategię, którą realizujemy krok po kroku. Mamy plan na rok, na dwa, na pięć, a nawet na 20 lat. I w ten sposób postępując, będziemy, tak powiem, wyprzedzali te ewentualne zagrożenia, które nam mogą grozić. Budujemy połączenie gazowe z Norwegią, z Morzem Norweskim, poprzez Danię, pod Bałtykiem do Polski. Ta trasa, cały ten system przesyłowy został nazwany Baltic Pipe, czyli bałtycki gazociąg. Tak, ale to nie jest tylko ten kawałek pod Bałtykiem. To jest też duża część w Danii. To jest olbrzymia skala inwestycji towarzyszących, koniecznych w Polsce, na ziemi, tak powiem, wewnątrz Polski. Mamy Polskę w budowie, jeżeli o to chodzi, od Bałtyku, od Świnoujścia czy Niechorza, aż pod Wrocław, czyli na południe, i potem od Wrocławia na wschód, w stronę granicy ukraińskiej. I to jest wszystko w tej chwili w budowie. Mamy to skoordynowane, podzielone na odcinki. Gaz-System, który nadzoruje, jest inwestorem i wszystko musi być skończone w 2022 roku do października. I będzie. Dlatego, że jesteśmy w sytuacji, kiedy zaczęliśmy ten projekt 3,5 roku temu, i ja mogę powiedzieć, że do dzisiaj realizujemy ten czas, ten harmonogram w czasie z dokładnością do tygodnia. I ja uważam, że to jest dowód na to, że potrafimy, że umiemy to zrobić, że doprowadzimy to do końca.
Czyli świetna kontrola i też dobrze
tak, budowniczy. To jest tak, że współpraca Gaz-Systemu i zresztą na poziomie rządowym też z Duńczykami jest bardzo dobra. Oni w tym projekcie uczestniczą, to jest bardzo ważne, co tam się dzieje w Danii. Połowa tej inwestycji, faktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi na przykład o koszty, jest po stronie duńskiej, a połowa jest po naszej stronie. Przy czym my będziemy budowali pod morzem, pod Bałtykiem.
Pod całym czy po części Polski? Nie, pod całym.
Nie, pod całym. Do duńskiej plaży. Do duńskiej plaży my budujemy, znaczy Gaz-System buduje. Oni budują u siebie, budują wielką tłocznię i budują podmorski odcinek po drugiej stronie, czyli na Morzu Północnym.
Północnym, tak.
Bo tam też trzeba się przecież przyłączyć. No jednym słowem to jest projekt, który jest realizowany bardzo precyzyjnie i on będzie, ta inwestycja, wszystkie razem będą skończone w październiku 2022 roku. To nam da wolność.
Czyli mamy 2 lata i
to nam da wolność, to nam polepszy to poczucie bezpieczeństwa, o którym mówimy, bo dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy w Polsce bezpieczni. No, prąd na szczęście, dzięki Bogu, udało nam się uniknąć takich sytuacji, kiedy systemowo gdzieś nam zaczyna brakować
blackout,
prądu.
Blackout, tak.
To się nazywa blackout, tak. Znaczy, o tym czasem tak mówimy. I tego się udało uniknąć. Taki blackout był kiedyś w Nowym Jorku, taki blackout był w północnych Włoszech. Także to nie jest niezwykłe. To nie jest niemożliwe, że coś takiego może się stać. Trzeba się przed tym chronić. U nas udało się jak do tej pory uniknąć i myślę, że jesteśmy po bezpiecznej stronie, więc jesteśmy bezpieczni. W tych dostawach energii, surowców też jesteśmy bezpieczni, chociaż są kłopoty, o których możemy potem...
To zahaczę, bo no, POKO straszy, że po wyborach Polacy się dowiedzą, jakie ceny są naprawdę energii, że odczujemy po kieszeniach, tylko wybory wygra Zjednoczona Prawica i zobaczymy wtedy, co to oznacza. Jak ty, pan minister, by uspokoił, bo proszę takie głosy ojca dochodzą. Ja wiem, że one są troszeczkę
proszę
przedwyborczą.
Ojca, to jest tak, że to jest oczywiście, są oczywiście manewry przedwyborcze, ale prawdą jest, że koszty energii rosną. Dlaczego koszty wytwarzania energii, czyli prądu elektrycznego, rośnie? Otóż dlatego przede wszystkim, że obciążone są te elektrownie nasze, które są głównie węglowymi elektrowniami, z opłatami, które są związane z emisją dwutlenku węgla. Czyli przy spalaniu węgla powstaje dwutlenek węgla i to jest ten gaz, który został uznany za źródło ocieplania klimatu.
Tak.
No i teraz jest tak, przecież tak w Europie, w Unii Europejskiej, że przyjęte zostało prawo, że trzeba płacić za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla. Ten, kto to emituje, musi zapłacić. I koszt tej emisji rośnie gwałtownie i wzrósł w roku 2018, w 2018, czyli nie w tym, nie w 2019, tylko w 2018. W ciągu lata 2018 roku koszt tej emisji wzrósł od 5 euro za tonę mniej więcej do 25, czyli pięciokrotnie. I to był ten skok w kosztach, bo to się przełożyło od razu na koszty dla naszych spółek energetycznych, dla elektrowni. No,
ale przepraszam, minister Czyżko mówi, że mamy nadprodukcję. Mamy tyle lasów, że to jest nadprodukcja tego właśnie czystego powietrza, że Europa powinna nam tutaj wracać jeszcze
pieniądze. Ale Janek Czyżko, nasz kolega, tak mówi i on teoretycznie ma rację, bo to, co zielone, prawda, to pochłania.
Ale mamy dużo węgla. Tego zielonego.
Tak, tak. Tylko, że niestety ciągle jeszcze nie ma sposobu, żeby przeliczyć to w taki sposób, by to zostało uznane w Unii Europejskiej. W związku z tym te regulacje, przepisy Unii Europejskiej tego nie uwzględniają albo w minimalnym stopniu to uwzględniają. Zatem my musimy się borykać z tym, co jest praktycznie w dniu dzisiejszym, a być może pracować nad tym, żeby
to... wycofuję to pytanie, czyli wracamy, tak, mamy tak.
Ale
bezpieczeństwo energetyczne, środki podrożały, bo musimy więcej płacić.
I teraz jest tak, że w 2019 roku znaleźliśmy sposób, i to było głównie zadanie ministra Krzysztofa Tchórzewskiego w Ministerstwie Energii, żeby skompensować ten wzrost kosztów producentom energii. To się udało zrobić. To wymagało bardzo trudnych negocjacji z Komisją Europejską. Dlaczego? To też można, myślę, że łatwo czy prosto powiedzieć. Otóż przepisy unijne pod hasłem chronienia rynku, czyli liberalnymi hasłami rynkowymi, utrudniają bardzo, prawie że uniemożliwiają sytuację, w której rząd może zdecydować, że gdzieś dopłaca prawda, z budżetu przeznacza pieniądze. To jest pomoc publiczna. I ta pomoc publiczna jest zwykle niedozwolona. A jeżeli już się chce to zrobić, to trzeba bardzo uzasadniać dlaczego, w jakim przypadku. I to właśnie między innymi, czy głównie było przedmiotem negocjacji prowadzonych przez Ministerstwo Energii, przez Krzysztofa Tchórzewskiego, a zakończyło się z powodzeniem, dlatego że w 2019 roku ceny dla odbiorców, one pozostały na poziomie 2018. To nie znaczy, że nie będzie kłopotów w przyszłości, bo one będą, ale trzeba będzie sobie z tym dawać radę. No i tak to mogę spuentować.
To jest pewne uspokojenie.
To jest pewne uspokojenie, ale też i... ojcze, my jesteśmy w Prawie i Sprawiedliwości ludźmi, którzy obiecują różne rzeczy, a potem to wykonują, a wykonujemy to, co obiecaliśmy. To jest kwestia wiarygodności. W związku z tym staramy się nie obiecywać tego, czego nie możemy w 100% zagwarantować. Tak to po prostu jest.
Panie ministrze, bezpieczeństwo energetyczne, jeszcze wracamy, bo to jest clue, temat główny. To bezpieczeństwo sąsiedzi, Rosja, Niemcy. Ostatnio, chwalmy się, ta wisienka na torcie, decyzja, tak to trzeba powiedzieć, tak? Czy werdykt Unii
Europejskiej. Trybunału Unii Europejskiej, tak, sądu Unii.
Ale może wcześniej, jeszcze narysujmy to, Rosja, Niemcy, Polska.
Dobrze, obraz jest taki. Obraz jest taki, że na skutek, czy wskutek porozumienia rosyjsko-niemieckiego został zbudowany gazociąg pod Bałtykiem, który łączy Rosję z Niemcami bezpośrednio. Omija wszystko po drodze. I on już działa. On ma swoje przedłużenie na terenie Niemiec. To jest gazociąg, który nazywa się Opal. Ten Opal jest mniej więcej, jeżeli chodzi o grubość, wielkość, zdolność do przesyłania gazu, podobny do tego Jamału, który przez Polskę ze wschodu na zachód przechodzi.
Ziemię polską.
Tak, to jest bardzo duży system przesyłowy. I on łączy ten rosyjsko-niemiecki Nord Stream wzdłuż polskiej granicy na południe z Czechami. I Rosjanie chcą przez cały czas mieć pełną gestię, pełny zarząd nad wykorzystaniem tego opalu, tego gazociągu, który pozwala z rosyjski gaz wprowadzić na ziemię niemiecką i poprzez Niemcy przesłać na południe Europy. No dobrze. I taka decyzja została podjęta przez Niemców i zatwierdzona przez Komisję Europejską w 2016 roku. I myśmy to oprotestowali. Myśmy poszli z tą sprawą do Trybunału Europejskiego w 2016 roku. Polskie państwo i wspierani byliśmy przez rząd litewski i rząd łotewski. To była sprawa pomiędzy Polską i Komisją Europejską. I kilka dni temu ten Trybunał orzekł, że decyzja Komisji Europejskiej była niezgodna z solidarnością energetyczną w Unii Europejskiej i nakazał cofnięcie tej decyzji. To jest bardzo duży sukces. To jest rzeczywiście sukces, dlatego że Rosjanie nie będą mogli wykorzystywać w pełni tego odcinka, tego opalu, tak, a to oznacza, że będą mieli mniejszą możliwość wprowadzania swojego gazu na teren Niemiec poprzez Nord Stream, a to oznacza, że będą musieli znaleźć inną drogę, inny gazociąg. A ten inny gazociąg to jest gazociąg przez Ukrainę. A równocześnie chodzi o to, żeby utrzymać przesył gazu rosyjskiego przez Ukrainę. Na tym zależy Ukraińcom, na tym zależy odbiorcom w zachodniej Europie, bo im zależy, ale na tym też nam zależy. Dlatego, że ciągle jeszcze przez najbliższe 3 lata. Potem zmieniamy to, ale przez najbliższe 3 lata zależy nam na tym, żeby ten gaz ze wschodu w sposób nieprzerwany płynął. Zatem ten wyrok jest rzeczywiście dobrym krokiem w dobrą stronę. I muszę dodać jeszcze, że tak naprawdę o tej solidarności europejskiej to się mówi bardzo dużo, jest bardzo dużo sloganów i tak naprawdę trudno jest tutaj o wiarygodność, ale akurat ten wyrok, to orzeczenie Trybunału jest praktycznym wyrazem jednak zrozumienia dla tych problemów.
Czyli mamy tutaj Rosja, Polska, a Polska, Niemcy. Jak teraz to...
Polska, Niemcy, no...
Widzimy.
No ojcze redaktorze, to jest tak, że to jest po prostu widoczny interes i porozumienie rosyjsko-niemieckie.
Ponad Polską.
Ponad Polską. Tak. I to jest, i Niemcy to wiedzą, my to tłumaczymy, mówimy, oświadczamy. Całe to porozumienie, te inwestycje rosyjsko-niemieckie w gazowe, one są wbrew polskim interesom i to jest jasne, my to jasno mówimy. Podejmujemy działania, żeby to zatrzymać, żeby tego nie było. No, jesteśmy często w mniejszości, bo na przykład ojcze, no w Lizbonie to oni tego nie czują, no.
Tak, to jest
no prawda? Naturalnie. A nawet w Madrycie nie czują, no w Paryżu też, a w Berlinie to już owszem. No, więc mamy o sojuszników, nie jest łatwo w Unii Europejskiej w tej sprawie. Ale najlepszym rozwiązaniem dla nas jest nasze ofensywne działanie. My po prostu musimy robić swoje. I to jest ze swojego nadania, swojej decyzji, i nie oglądać się na to, co jest, że tak powiem, dookoła, tylko dbać o to nasze bezpieczeństwo bezpośrednio i z naszej własnej decyzji, bo to przede wszystkim chodzi o decyzję, o wolę. Pieniądze się znajdą. Pieniądze, jak zresztą się okazało w ostatnie 4 lata, prawda? Polska jest bogatym krajem. Polacy, my jesteśmy bogatymi ludźmi.
Tak, wystarczy tak, tylko tak, nie kraść.
No właśnie, albo może powiedzieć... I dobrze gospodarować.
Dobrze gospodarować. Panie ministrze, a bezpieczeństwo energetyczne i takie pomysły dobre jak gazoport, ale pamiętamy te wycieczki tych szejków, prawda, z Kuwejtu czy z innych jeszcze państw, to takie było zamazywanie rzeczywistości, prawda, że coś tam, jakieś rozmowy, umowy. Ja pamiętam, kiedy PO kierowało
to było,
rządem.
To było ojcze,
znaczy, co jest naprawdę takim sposobem, żeby umocnić to bezpieczeństwo? Gazoport udany projekt, nie mam wątpliwości.
Gazoport jest udanym projektem. Zaczynaliśmy budowę gazoportu w 2006 roku. To była decyzja pierwotnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wtedy w tamtym rządzie no, tak się składało, że ja w tym samym pokoju, w którym siedzę dzisiaj, siedziałem w tamtym rządzie naszym, poprzednim i zajmowałem się tymi sprawami. Zaczynaliśmy budować gazoport. Potem przyszła Platforma Obywatelska. Najpierw się zastanawiali przez rok, czy to w ogóle robić, czy nie robić, a potem robili tak, że nie byli w stanie skończyć. Także myśmy kończyli dopiero w 2016 roku. Ale to jest sukces. To jest sukces, ten gazoport działa. Do gazoportu przychodzą w tej chwili statki z gazem skroplonym, LNG, z Kataru, ze Stanów Zjednoczonych, z Norwegii, z różnych stron, od różnych producentów. PGNiG ma, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ma podpisany szereg kontraktów długoterminowych, średnioterminowych. No te dwa katarskie są realizowane, ale też są amerykańskie kontrakty z amerykańskimi producentami, także z różnymi firmami. To jest elastyczne. To nam zapewni bezpieczeństwo w dostawach po roku 2000.
I ten gaz tam się miesza? Może się mieszać, nie ma problemu. To jest...
Oczywiście, że się miesza. Gaz jest gaz. Gaz ziemny to jest metan. Ja kiedyś byłem chemikiem, proszę ojca.
No właśnie.
To jest... proszę mnie nie wyciągać, że tak powiem, w chemiczne formuły, tak. Ale to jest... bo mogę zanudzić. Ale to jest...
Gaz jest gazem.
Ale gaz jest gazem. Gaz jest zawsze tym samym gazem. Wszystko jedno, czy jest skroplony, czy jest w róże. I może się mieszać i naprawdę wszystko jest dobrze.
Chodzi mi o jakość tego gazu.
Jest wszystko dobrze. W dodatku cena jest dobra, dlatego że kontrakty przez PGNiG podpisywane, czasem właśnie ludzie, którzy się nie znają,
są zamrożone,
albo
tak,
złej woli, sensie? Albo złej woli ludzie mówią, a tak, z tych Amerykanów to wykupujecie, a to jest przecież tańsze od Rosjan by było. Nie, to jest po prostu nieprawda. PGNiG podpisuje kontrakty, nie można oczywiście o szczegółach mówić, ale one są o 20-30% lepsze niż to, co w tej chwili musimy płacić Rosjanom.
Co jeszcze podpisał wicepremier Pawlak?
Tak, on podpisywał rzeczywiście cały pakiet w 2010 roku.
To było jakieś zaciemnienie, czy to jak to nazwać? No bo to przecież na tyle lat uwiązać cenowo.
Proszę ojca,
to jest tajemnica.
To była paradoksalna państwowa sytuacja, to znaczy ludzie z zagranicy tłumaczyli polskiemu wicepremierowi, gdzie jest polski interes. On chciał przedłużyć on chciał przedłużyć do 2037 roku ten długoletni kontrakt z Gazpromem.
Mógł na 100 lat jeszcze, bo zrobił.
No, na szczęście to się udało utrącić, bo to zrobiło się publiczne. Myśmy się o tym dowiedzieli w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i to zostało zatrzymane, więc mamy 22 rok. Na szczęście już tylko 3 lata, proszę ojca.
Tak, wytrzymamy na to. Panie ministrze, jeszcze mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym, proszę mi, jeżeli to można tak powiedzieć, tak się słyszało, że kiedy pan prezydent Lech Kaczyński świętej pamięci miałby wrócić, oczywiście szczęśliwie, ze Smoleńska, no, u niego na biurku podobno była specjalna jakaś ustawa, czy specjalna jakaś sprawa, żeby... Czy to jest prawda, czy to tak się, że ta śmierć spowodowała pewne zatrzymanie tutaj kwestii energetycznej Polski, bezpieczeństwa? Tam miała być jakaś taka nowelizacja tej umowy, czy... Czy coś było na rzeczy w tym temacie?
Było co innego. Od 2009 roku do właśnie jesieni 2010 roku Waldemar Pawlak negocjował ten pakiet umów rosyjskich. I w 2009 roku doszło do spotkania Tuska z Putinem na Westerplatte.
No? Tam sobie coś mówili na ten molo, tak?
Tak. I potem istnieje takie przypuszczenie, tak bym to powiedział, że mieliśmy do czynienia z rozmowami, czy porozumieniem, czy dorozumieniem polsko-rosyjskim pomiędzy Putinem i rządem Tuska w sprawach również tych umów gazowych. One zostały podpisane po tragedii smoleńskiej, dopiero jesienią 2010 roku. A czy to było przygotowywane, te umowy były wcześniej przygotowane? Były wcześniej przygotowane? Czy rozmowy na ten temat się odbywały? Można przypuszczać, że się odbywały. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie całej tej kwestii. Ten raport NIK-u, on był utajniony. Ja doprowadziłem do tego, że on został ujawniony. I to jest ciekawy raport. To jest ciekawe. On nie wszystko opowiada i nie wszystkiego dotknął.
Został odtajniony kiedy?
Został odtajniony niedawno temu, bo tak, jest publicznie dostępny na stronie Najwyższej Izby Kontroli. On musiał, to była długa procedura, bo za czasów Platformy nie chciano tego ujawniać. W związku z tym z formalnego punktu widzenia były takie przeszkody, że wystarczały, by to pozostawało tajne. Myśmy te przeszkody usunęli i odtajnili ten raport. Równocześnie zajmuje się tą kwestią prokuratura i zobaczymy, jakie będą wyniki tych, że tak powiem, tych działań. Mogę powiedzieć tyle, że to, co zrobił pan Miller, premier, w 2001 roku, wywracając gotowy kontrakt wtedy z Norwegią i Danią i podpisując aneksy do rosyjskich kontraktów na dostawy. I to, co zrobił Waldemar Pawlak w 2010 roku z Donaldem Tuskiem, to się kwalifikuje do Trybunału Stanu.
Czyli jawne szkodzenie Polsce.
To po prostu... To rzeczywiście tak jest. My jesteśmy w sytuacji, kiedy po ćwierć wieku Ja osobiście jestem w takiej sytuacji, powiem wprost, że po ćwierć wieku mam szansę, mamy szansę jako Polska domknąć tę kwestię. Tylko musimy mieć przedłużony mandat do tego, bo jeżeli oni wrócą, to nie wiadomo, co będzie.
Czyli wracamy znów do wyborów, do 13 października.
Wracamy, dlatego że to jest, że ja po prostu proszę o to, proszę naszych wyborców, Polaków, żeby nam pozwolili, to nie tylko energetyki dotyczy, ale ja akurat zajmuję się energetyką, żeby
kontynuacja daje szansę.
Kontynuować, żeby pozwolili nam dokończyć.
Kontynuacja daje szansę, a mamy co do tego już pewne konkretne owoce. Tak. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa, dwie sprawy, może zanim telefony zapraszamy już naszych telewizorów, słuchaczy. Tak zwana ta klątwa surowcowa Rosji. Wiadomo, gaz, ropa, węgiel. Rosja, która do tej pory narzuca i ustala ceny, ile i tak dalej. Czy jest jakaś taka pierwsza rzecz, ile nas to kosztowało przez te lata? Ale tak ogólnie, no wiadomo, że w miliardach na pewno złotych, a druga strona, sprawa, czy istnieje jakaś alternatywa poważna oczywiście. Chodzi mi, nie wiem, gaz łupkowy, wody termalne.
Dobrze.
Coś takiego.
To jest...
Czyli ile ta klątwa nas kosztowała i co?
Czy coś ta klątwa, innego czy to jest... uzależnienie jednostronne, lepiej powiedzieć, kosztowało nas bardzo dużo. Wystarczy przypomnieć, bo liczby są trudne do oszacowania tak naprawdę.
Ale może być dwa budżety roczne?
No może, no jeżeli dziura VAT-owska to jest budżet jeden z rocznych, no. Prawda? Czy prawie blisko.
Czyli dwie dziury.
Czy blisko. Dwie dziury. No to tutaj też myślę, że byłoby bardzo dużo straciliśmy. A dowodem na to jest nic innego jak wypowiedź wiceprezesa Gazpromu sprzed chyba 2 lat czy 3 lat, już nie pamiętam, ale to czas szybko płynie, ale to było całkiem niedawno.
Rosjanina, który
powiedział, no tak, Polsce możemy każdą cenę podyktować, dlatego że Polska nie ma innego wyjścia. I tak się działo. My płacimy za ten gaz najwięcej w Europie. I chociaż jesteśmy najbliżej.
Tego źródła.
Tak, źródła. I teraz, no, to jest cena, którą płaciliśmy przez lata za brak tego zróżnicowania, tej dywersyfikacji, to jest trudne słowo, tej możliwości sprowadzenia od innych dostawców, możliwości stworzenia konkurencji w Polsce pomiędzy dostawcami. Z Rosjanami jest trudno konkurować, osobna sprawa, dlatego że oni mają cenę administracyjną, polityczną.
Cytryny tylko z Kuby, prawda, sprowadzali.
Tak, nie wolno, bo... Natomiast jeżeli zbudujemy ten gazociąg z Norwegii, będziemy mieli rozbudowany gazoport, skroplony gaz, to będziemy mieli konkurencję między gazem tym normalnym, nazwijmy go, i tym skroplonym, i będziemy i pomiędzy różnymi dostawcami, różnymi producentami, jak ja to mówię, między cywilizowanymi dostawcami i zaczniemy mieć prawdziwą konkurencję na rynku w Polsce.
Dostawców.
I to będzie bardzo dobre.
A teraz te inne momenty. Łupki, woda, wiatry i tak dalej.
Tak, że w strategii naszej energetycznej, która została opublikowana przez Ministerstwo Energii, mamy do 2040 roku taki plan, że połowę energii, czyli de facto energii elektrycznej, chociaż ciepło też tam się wlicza, będziemy mieli z węgla. Ciągle z węgla. Bronimy węgla, bo węgiel jest...
Karbonizacja całkowita.
Proszę?
Karbon, tak?
Proszę, oparcie na... proszę ojca. Znaczy karbon. Karbon to węgiel. Znaczy, a po angielsku dwutlenek węgla. To jest mylone czasem.
Aha, tak.
Ale to nie jest... Ale, to nie
ale,
jest
ale nie, to z tego się nie wycofujemy, nie ma szans.
Nie, z węgla się nie wycofujemy.
Mamy złoża,
to daje nam bezpieczeństwo. To jest praca na Śląsku i to też jest bardzo ważne. Tak. W perspektywie 40 roku, 2040 roku będziemy mieli przynajmniej połowę energii produkowanej z węgla. Nowoczesne elektrownie mamy na węglu oparte i tak będzie. Będziemy mieli mniej więcej 20% energii odnawialnej tak zwanej. I to będą głównie wiatraki na morzu. To będą te farmy wiatrowe na morzu. I panele fotowoltaiczne. Ale to jest w Polsce trudniej, bo to, prawda, to świeci, nie
świeci. Słońce jednak ale naszą mocną stroną.
Ale wiatr na morzu jest lepszym źródłem. Jest lepszym źródłem i będziemy to budowali. I mamy też w planie, jako to źródło, które jest stabilne, a równocześnie nie emituje dwutlenku węgla, mamy energetykę atomową. I to będzie 20%. Mamy zaplanowane, powiedzmy, tu, przepraszam, po raz pierwszy będą liczby, ale nie będzie ich dużo. 6 gigawatów energii, czy 6 do 9 produkowane z energii.
Co to oznacza? Ile Warszawa potrzebuje?
No więc właśnie, to jest, powiem inaczej. Polska w szczycie zapotrzebowania w tej chwili potrzebuje 23-24 gigawaty. Będzie potrzebowało więcej.
Czyli
dlatego, że mamy wzrost. Tak, jakieś 20%. Ale dla porównania, dzisiaj, obecnie w Polsce mamy wiatraki na lądzie i w tych wiatrakach na lądzie mamy zainstalowanych 6 gigawatów energii, mocy. Czyli 6 gigawatów, czyli to, co mamy w tej chwili wiatrowe, to będzie mniej więcej tyle, ile chcemy zbudować tej atomowej.
Czyli dobra wiadomość,
atomowej.
Bo pan wie, że myśmy w tym studio no, walczyli ze słuchaczami razem przeciwko tej
ja wiem, ale to jest bezpieczne. Ja wiem.
Bo wiele zniszczeń się
i my tłumaczymy,
tak
i my tłumaczymy. My jesteśmy, znaczy po prostu to jest w dzisiejszych czasach to jest bezpieczne, ale przede wszystkim jest potrzebne. Jest takie opracowanie z Wielkiej Brytanii, która odeszła, to skądinąd z innego powodu. Oni mają odeszli od węgla, a także nawet chyba chcą ograniczyć gaz. Ale w związku z tym doszli do wniosku, że muszą mieć energetykę odnawialną, czyli te farmy wiatrowe i tak dalej, i muszą mieć elektrownie atomowe. Bo po prostu inaczej się nie da, bo ta energia jest potrzebna i ktoś gdzieś ją musi bezpiecznie i stabilnie produkować. No i to, a geotermia. Geotermia jest w Polsce i to, ja wiem, jesteśmy tu w Toruniu.
W stolicy.
Jesteśmy w Toruniu, stolicy geotermii. To jest oczywiste. To jest oczywiste i to jest sukces. Tu u ojców jest to jest
sprawdzone.
To jest po prostu sprawdzone i jest sukces. Można. Ale trzeba sobie uświadamiać skalę tego, co posiadamy i możliwości.
No mówi się o Bałtyku całym.
To jest prawda, ale to jest statystyka. To są wielkie liczby. Przemnożone jest to, co prawda tam jest w tej wodzie ciepłej przez kalorie i potem się okazuje, że tego jest tyle, że... Ale żeby się do tego dobrać, żeby się do tego dostać, żeby użyć rzeczywiście...
Trzeba środków.
Rozumiem. To ja chyba mogę, chyba ojcu redaktorowi nie muszę tego tłumaczyć.
Wy to wiecie tutaj naprawdę
dobrze.
Mamy to sprawdzone. Będziemy o tym rozmawiać. Drodzy Państwo, zapraszamy. Naszym gościem jest pan minister Piotr Naimski, minister do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i kontynuacja, to jest ważne słowo, jeśli chodzi o przyszłość Polski i rządów w Polsce. Mamy telefony. Bardzo prosimy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Pozdrawiam serdecznie. Gdzieś poza Polską słucham.
Ale ojcze dyrektorze, no ja jestem zaszczycony, że ojciec tak, gdzieś tam daleko będąc tak, tutaj dzwoni.
Tak. No bo jest bardzo ciekawy temat, ciekawy człowiek, ciekawym tematem. Bardzo ważnym tematem dla nas, dla Polski. Panie ministrze, oczywiście energetyka i tak dalej, to jest jasne, ale Polska cała, Polska. Właśnie pan wspomniał o tym, co się działo i ojciec, co się działo za poprzednich tych, którzy rządzili, poprzedników, prawda? I te umowy straszne, niekorzystne, po prostu szkodzące Polsce. I co może być, jeżeli to nie tylko energetyka, ale wszystko. Jak tak patrzę na tych polityków, panie ministrze, jak patrzę na to ciągle tylko atak, jakieś takie zachowanie, które nie przystoi inteligentnym ludziom, tak, to zachowanie jakieś takie ciągle takie brutalne, jakieś traktowanie inaczej widzących Polskę, tych, którzy chcą służyć Polsce, to mówię, wszystkiego się można spodziewać, również od strony ideologicznej. To jest, bo to jest ideologia, to właściwie to jest kontynuacja, no powiedziałbym, najgorszych spraw, które dotknęły Polskę kiedyś. Także to byłoby bardzo źle. Bardzo źle, dlatego ja jedno tylko mówię, no trzeba się modlić i robić wszystko, uświadamiać ludzi. Co do modlitwy, to bardzo się cieszę, że wielu ludzi bardzo poważnie to traktuje. Mężczyźni poprosili ojca kustosza z naszego sanktuarium z Torunia, poprosili przed wyborami, eurowyborami, mówią, no co my możemy zrobić? Pan Jezus powiedział, że tego można tylko wypędzić modlitwą i postem, tego złego. No to zaczynamy, to chcemy taki post rozpocząć. No i jest, tak było, że przynajmniej 10 tysięcy ludzi się zgłosiło, telefonowało, że zgłaszają akces do takiego postu, jeden dzień takiego postu o chlebie, wodzie, modlitwie, komunia święta, o dobre wybory, o ludzi, którzy są w tej naszej cywilizacji chrześcijańskiej, o wielu takich ludzi do wyborów w euro. A teraz to samo jest do tych wyborów. Także no, tylko modlić się, ale i działać i robić wszystko, żeby iść i właściwie wybrać. Iść właśnie wszyscy katolicy, ci, którym zależy na Polsce, wszyscy Polacy. No i także Polonia. Polonia w Chicago, Polonia w Toronto, Polonia w Ameryce. W Ameryce przyznaje się do polskości przynajmniej 10 milionów ludzi. Nie wiem, ilu ludzi może tam iść do wyborów. Jakie są warunki też, bo to jest jeszcze do zrobienia, żeby ułatwić Polakom z Polonii te, znaczy jakieś takie złożenie, oddanie głosu. Czy nie tylko ci, którzy mają polski paszport, ale jest w ogóle, jeżeli są Polakami, dlaczego nie mogą głosować, dlaczego muszą 400 kilometrów jechać, żeby oddać głos. I takich też mamy, bo słyszymy od słuchaczy Radia Maryja. Ja wiem, że pan minister jest w Warszawie kandydatem.
Tak, proszę ojca.
Na czwartym miejscu, tak?
Tak, proszę ojca, tak się złożyło.
Polonia może głosować na pana.
Ojcze dyrektorze, ja niedawno odwiedziłem Chicago, Toronto, Nowy Jork, ostatni weekend, sobota i niedziela, i miałem możliwość spotykać się tam z wyborcami, bo to jest okręg warszawski. Rozmawialiśmy o tym.
Tak. I byli ludzie.
Byli, tak, i pytali, interesowali się. Ja myślę,
a jak było w Mississauga?
Było bardzo, bardzo dobrze, muszę ojcu dyrektorowi powiedzieć. To jest wielki ośrodek.
No tak.
Była niedziela, uczestniczyliśmy w mszy świętej o godzinie 11. To była msza, w której uczestniczyło też wielu harcerzy, bo początek tak naprawdę roku harcerskiego, a też sprawozdanie z misji na Madagaskarze było przedstawione. A potem mieliśmy spotkanie w sali, która tam też się znajduje, pod kościołem.
Jana Pawła II, prawda?
I to jest, tak, i to było bardzo, bardzo dużo było zainteresowanych.
Myślę, mam nadzieję, że oni przekażą innym.
Myślę, że to było dobre spotkanie, przyjazne. A jeżeli chodzi o głosowanie, o udział w wyborach Polaków za granicą, to jest, myślę, do rozwiązania. To znaczy trzeba się zastanowić, i to poważnie zastanowić, w jaki sposób zapewnić uczestnictwo przedstawiciela czy przedstawicieli Polaków za granicą mieszkających w Sejmie, w parlamencie, w Sejmie i w Senacie w Polsce. To jest do rozważenia. O tym zresztą też rozmawialiśmy tam właśnie w Chicago, w Toronto czy w Nowym Jorku. Dlatego, że są precedensy, są kraje, które mają nawet okręgi wyborcze poza granicami swojego kraju macierzystego, i to chyba jest do zrobienia. Podobnie zresztą jak kwestia punktów wyborczych, ilości punktów wyborczych.
Nad tym trzeba
pracować. W ogóle mogę powiedzieć tyle, że te problemy Polaków mieszkających za granicą, one powinny znaleźć tutaj odzwierciedlenie czy możliwość bycia przedstawionymi, czy to właśnie w Senacie, czy w Sejmie. I jeżeli mamy w tej chwili takie prawo i taką ordynację wyborczą, że wszyscy Polacy wszędzie za granicą głosują w okręgu warszawskim, gdzie ja kandyduję, siłą rzeczy to jest mój okręg, to jest Warszawa, to jest mój okręg wyborczy, to jest te spotkania
ale
w Chicago były takimi spotkaniami jak na Pradze Południe, gdzie mieszkam.
Tak, Chicago, w Toronto też w dużej mierze, to jest inaczej niż było, to jest tylko po prostu Polacy jakoś tak byli pomijani cały czas. Byli pomijani jakoś od Polonii. Poza tym Polonia była zawsze, powiedziałbym, jakoś niszczona. Razem z Polonią, z Polakami, czy właściwie tam, gdzie były większe skupiska polskie, już po wojnie, ci, którzy z armii Andersa czy innych przyjechali do Stanów, czy tak, ale także solidarnościowa ta Polonia, to zaraz z nimi szło iluś agentów, bardzo dużo. Jak na Los Angeles, tam było 180 tysięcy Polaków w tym regionie, tak wokół Los Angeles, przynajmniej 180 tysięcy. Opowiadał nam ktoś kompetentny w tym, Polak. W roku 90-91 tak było, to było 6 czy 8 tysięcy agentów z Polski, no, żeby rozkładać tę Polonię. Także to jest dalej i trzeba to wiedzieć, ale Polonia też się organizuje. No i życzę, żeby pan minister wygrał z tego 4. miejsca w Warszawie, no i żeby jak najwięcej dobra było.
Ojcze dyrektorze,
szczęść Boże.
Ojcze dyrektorze, naprawdę dziękuję, Bóg zapłać.
To ja, szczęść Boże i aleluja i do przodu. Dla Polski takiej naszych marzeń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy ojcu dyrektorowi. No i to słowo, panie ministrze, kontynuacja. To, co się zaczęło, będzie miało sens, jeżeli będzie kontynuacja w czasie. Bo jak wrócą, tak mówiąc, prawda, ogólnie, to będzie po prostu na zasadzie tej złośliwości takiej, że wszystko, co było pomysłem PiSu, będzie zbombardowane. No, tak,
znaczy,
tak,
to jest,
tak to wygląda.
To rzeczywiście jest tak, że ten podział w naszym narodzie, w społeczeństwie, w narodzie jest groźnym podziałem. I gdyby się okazało, że ta... Ja wierzę, że mniejszość ale uzyskałaby władzę, to będziemy mieli kłopot. Będziemy mieli rzeczywiście kłopot. A miarą dojrzałości państwa, naszego państwa też, w szczególności Polski, będzie zdolność do kontynuowania i prowadzenia projektów, które są dłuższe, które są strategiczne, na które trzeba właśnie 4 lat, czasem 10 lat, czasem 8, czasem 12, bo my musimy myśleć długoplanowo w Polsce.
Nie jesteśmy tak bogatym krajem jak Francja, że można było robić 5. republikę, 4, prawda, i tak dalej.
Tak, ilość republik od rewolucji francuskiej, ojcze redaktorze, już jest duża i myślę, że to jest także związane z pokłosiem tej rewolucji.
Tak, no tak to wygląda, ale to jest kraj na tyle bogaty i niestety, czyli bogaty w sensie dobrze, że, ale no taki stabilny, nie? I to można było na te różne rewolucyjne zmiany.
Ale toczony w tej chwili chorobą.
Teraz chorobą, tak. Ogólnoeuropejską chorobą.
Tak.
Panie ministrze, mamy telefony. Słuchacze są niecierpliwi, ale odbieramy już. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Genowefa Jarocina.
Witamy.
Polonia pani. Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. To jest Jarocin na Podkarpaciu.
Ja do pana ministra Naimskiego. Pan minister powiedział taką rzecz, że w tej Unii Europejskiej nie umieją przeliczyć tego CO2 na to, co pochłaniają lasy.
Tak.
A tutaj pan profesor Szyszko, jak prowadzi wykłady i tutaj tłumaczy, to on bardzo idealnie umie przeliczyć i na tych wszystkich konferencjach światowych, gdzie jest, to on przelicza to CO2 i że polskie lasy pochłaniają to CO2. Czyli jeżeli tam w Unii Europejskiej ci państwo, którzy się tym zajmują, nie umieją, to niech poproszą pana ministra i zespół pana ministra, no, to już nauczył.
Ale to...
Panie Genewerze, jeżeli... dziękujemy bardzo, pozdrawiam.
Proszę pani, szanowni widzowie, ojcze redaktorze, to jest tak, że kiedy mówię, że nie umieją, to jest skrót. Oni po prostu nie chcą. To jest prawdziwsze. Profesor Szyszko słusznie argumentuje, że pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy i w ogóle przez, no w końcu wiemy o tym, że rośliny, żeby rosnąć, muszą zużywać dwutlenek węgla. Produkują energię z dwutlenku węgla. To jest ciekawe, to jest fotosynteza.
Oddają nam tlen.
I oddają nam tlen. Ale o ile, powiem, ja to wytłumaczę, postaram się wytłumaczyć prosto. O ile dwutlenek węgla, który wydobywa się z komina fabryki, jest łatwy do policzenia, jest łatwy do zmierzenia, ilość tego dwutlenku węgla jest łatwa do zmierzenia. I można stworzyć system, taki system został w Europie, w Unii Europejskiej stworzony, że za każdą tonę, i to można zmierzyć, ile tych ton z danego komina jest wydzielane, trzeba zapłacić. I prawo do wypuszczenia w powietrze tego dwutlenku węgla trzeba kupić. I to jest wycenione na giełdzie. To jest, czyli dwutlenek węgla wydzielany jest zamieniony na pieniądze. I odwrotnie. Może być. Natomiast jeżeli chodzi o pochłanianie, to ciągle jest tak, że mamy pewien kłopot z mierzeniem bardzo dokładnym tego, a już na pewno nie ma zgody co do tego, jak zamienić pochłaniany dwutlenek węgla na pieniądze. W związku z tym...
Bo mamy spaliny, oddechy...
W związku z tym nie można, tak dalej, nie można zrównoważyć pochłanianiem wydzielania wprost. Sukcesem pana profesora Szyszko jest, i to jest sukces, bo jest krok do przodu, że w tych dokumentach światowych zresztą, już nie tylko Unii Europejskiej, pochłanianie zostało wprowadzone jako ważny czynnik. Natomiast ciągle jeszcze, kiedy przechodzimy do rzeczy praktycznych, czyli ile to kosztuje, albo ile można, mogłoby mniej kosztować, gdybyśmy uwzględnili pochłanianie, to ciągle jeszcze są kłopoty i są ludzie, są politycy, są kręgi gospodarcze, tak powiem, czy środowiska gospodarcze, które nie chcą tego uznać, dlatego że ciągną profit z tego, że nas obciążają tymi opłatami za użycie węgla.
Szczególnie te duże kraje, prawda, które mają tak. I dużo wydalają, ale też mogą powiedzieć, że dużo dają tlenu. Dziękujemy bardzo za odpowiedź, panie ministrze. Mamy telefony kolejne, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i pana ministra Piotra Naimskiego. I mam takie pytanie.
Kto mówi jeszcze i skąd? Kto mówi i skąd?
Eugeniusz z Wrocławia.
Panie Eugeniuszu, słuchamy pana.
Bo to, co pan minister raczył zauważyć, że jeżeli Platforma by wygrała wybory, to będziemy w bardzo, bardzo złej sytuacji. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo ja to widzę na co dzień. I panie ministrze, te złośliwości, o których pan mówił, ja doświadczam dzisiaj od średniego personelu, rodem z Platformy, który państwo zostawiliście na dyrektorskich stanowiskach. Ja już kiedyś dzwoniłem do Radia Maria i mówiłem, że bardzo ten średni personel podstawia wam nogi. A teraz do rzeczy. O co mi chodzi konkretnie? Mam kolizję energetyczną u siebie na działce. W miejscu, w którym... To jest jedyne miejsce, w którym mogę wybudować cokolwiek. I zwróciłem się już kilkakrotnie do instytucji tej, która się tym zajmuje, z prośbą, aby tą kolizję energetyczną usunąć. Cały czas nie chcą sami usunąć, tylko każą albo mnie to zrobić na własny koszt, albo zapłacić za to. Jak to się ma i co ja mam w tym wypadku?
Panie Eugeniuszu, tak dla ciekawości, może bliżej, na czym polega ta kolizja? To jest jakiś, nie wiem, węzeł?
To jest prosta. Prostu z jednej sąsiedniej działki, na której jest słup, idzie kabel 220, teraz 230, co się mówi, do ściany budynku, który to budynek stoi na granicy działki.
Działki, czyli po prostu no, dostarczenie energii do innego budynku.
Do sąsiedniego budynku następnego. Tak. Nigdy za to nie pobierałem żadnych od Taurona żadnych pieniędzy za przesył.
Rozumiemy. Padła nazwa, no. To więc coś próbujemy, o pan minister coś będziemy
tak,
chciał odpowiedzieć.
Jak ja mam to załatwić? Bo ja już dwa razy się zwracałem do nich poprzez biura Tauronu, gdzie tam urzędnicy bardzo ładnie mi pomogli napisać nawet, bo jestem osobą niepełnosprawną, więc ja im tylko podyktowałem, oni ładnie napisali podania o to. Cały czas mi odmawiają.
Na tym się skończyło.
I druga sprawa, wystąpiłem o warunki o warunki połączenia gazowego. Kiedyś wcześniej partycypowałem w kosztach tych gazowych. To też dzwoniłem właśnie na antenę Radia Maryja, jak był pan minister Tchórzewski i opowiadałem o tym. Do dziś nie mogę tej sprawy załatwić, ponieważ cały czas chcą po prostu ode mnie takie pieniądze, jakbym ja pierwszy raz się podłączał do tego. A ja tak, już kiedyś.
Ale to
wydałem
panie Juszu, tylko że sprawa jest osobista, indywidualna, chociaż dla pana ważna, więc możemy tak troszkę ogólnie pewnie, bo chcemy się rozszerzyć w tym temacie, bo to jest konkretna pana sprawa na działce oczywiście. Ważna, ale pan minister coś odpowie, tak?
Tak, ale o ile tyle, ile mogę w tej sytuacji, bo to jest rzeczywiście indywidualna sprawa, trzeba by ją poznać, ale jeżeli chodzi o przyłączenie się do sieci gazowej, to jest PSG, to są polskie sieci gazowe i to jest spółka, która jest częścią Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Oni mają program, duży program w tej chwili gazyfikacji w Polsce, przyłączania właśnie nowych obszarów, klientów ich przecież, bo to tak jest. Te indywidualne kwestie, no cóż, no ja mogę poradzić, żeby rzeczywiście, jeżeli nie można tego załatwić, pan tutaj wspomniał, że ci urzędnicy panu pomagali, jak to napisać, no to znaczy, że to nie jest taka niechęć można by powiedzieć osobiście skierowana, ale raczej pewna, tak podejrzewam, niemożność formalna. Więc jeżeli to jest niemożność formalna, to być może warto napisać do wyższej instancji w tym zarządzie, w tej firmie. Mówi pan Tauron, to jest Tauron Dystrybucja zapewne, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Jeżeli chodzi o gaz, no to jest PSG. A w Tauronie Dystrybucji, no jeżeli ten lokalny oddział Tauronu nie jest w stanie tego załatwić, no to być może oni nawet mogliby pomóc panu zwrócić się wyżej, bo wyjątki czasem są możliwe. Wyjątki od pewnych reguł ogólnych.
To dla pana Eugeniusza pozdrawiamy. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Kto jest z nami?
Szczęść Boże. Mówi Józef z Niemiec.
Witamy panie Józef.
Witam księdza prowadzącego, jak i pana ministra.
Witam.
Panie ministrze, z całym szacunkiem do pana, ale opowiada nam pan o węglu, o gazie, ale nic pan nie mówi o geotermii. A to przecież jest najtańsza energia, której w Polsce mamy tyle, jak żaden inny kraj.
Wie pan...
Więc moje pytanie jest takie, dlaczego obecny rząd nie rozwija tej geotermii, bo to przecież jest energia prawie, że darmowa,
darmo.
Za którą nie trzeba płacić haraczu za dwutlenek węgla, gaz, który upodobali sobie ekoterroryści do szantażowania mniejszych państw, a szczególnie Polski. Pamiętam, co mówił profesor Orion Jędrysek na antenie telewizji TVAM, że na geotermii może być oparta cała polska gospodarka. Ale jak został głównym geologiem i wiceministrem środowiska, to przycichł. Czyżby ktoś blokował rozwój geotermii w Polsce? A być może to amerykańscy Żydzi, którzy chcą wydrzeć od Polski haracz za mienie bezspadkowy. I jeszcze jedna sprawa. Dlaczego pan Pawlak za skandaliczną umowę gazową z Rosją jeszcze nie siedzi, jeszcze nie poniósł konsekwencji? Dlatego proszę ustosunkować się do tych dwóch spraw. Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Józefie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Chociaż dla porządku była mowa o geotermii w pytaniach naszych.
Tak, ja wrócę. Ja, jeżeli ojciec pozwoli, ja jeszcze na chwilę wrócę do tego, do tej kwestii, bo ona jest ważna. I rzeczywiście w Polsce jest sytuacja, która jest bardzo ciekawa. Mniej więcej pół Polski jest na oceanie ciepłej wody. I w zależności od warunków już lokalnych, albo to jest dostępne, albo niedostępne, a jak dostępne, to albo łatwiej, albo trudniej. To po prostu jest różnie. Mamy źródła, które są wykorzystywane na Podhalu. Mamy tutaj, jesteśmy w Toruniu, więc mamy dowód na to, że tutaj w środkowej Polsce też to jest możliwe, chociaż naprawdę to nie jest za darmo. Dlatego, że wymaga inwestycji, to dużych inwestycji. One potem oczywiście w czasie powinny się zwrócić, ale trzeba mieć początkowo naprawdę bardzo dużo pieniędzy, żeby to uruchomić. A po trzecie jest tak, że większość źródeł tych geotermalnych, czy wód geotermalnych w Polsce, one są mają taką specyfikę, a w szczególności temperaturę, że nie daje się z nich bezpośrednio, ani nawet, a pośrednio też bardzo trudno, uzyskać energię elektryczną. To jest źródło, które może służyć i służy już w niektórych miejscach jako źródło ciepła. Ciepła nawet można doprowadzić do tego, że miasto może być częściowo ogrzewane właśnie z tymi geotermalnymi wodami, albo baseny, w których możemy się kąpać. No, różnie to może być, ale to nie jest sytuacja jak na Islandii, gdzie ta para wodna jest bardzo wysokiej temperatury i tam rzeczywiście można tę elektryczność...
Ta woda, ta ciecz ogrzewa wodę tą do kąpania, a nie tak, że tak. Wlejemy sobie od razu, bo tak. To byłoby niezdrowe.
Nie, poza wszystkim innym te wody geotermalne, one są bardzo słone. I to nie jest tylko sól kuchenna, tylko to są różne sole. To jest żrące często. W związku z tym trzeba to ciepło wymienić. No jednym słowem, to jest wszystko dość skomplikowane, chociaż potencjał oczywiście on jest. Tylko, że nie można mówić, to jest nieodpowiedzialne, mówić, że polską energetykę można oprzeć na geotermii. Nie, geotermia powinna być tam, gdzie tylko to jest możliwe, może być uzupełnieniem. Natomiast też i pan, który pyta, na pewno chciałbym mieć w gniazdku prąd elektryczny przez cały czas. A jeżeli chcę mieć w gniazdku prąd elektryczny, to niestety inne źródła do produkcji prądu są nam niezbędne.
Modelowe są oczywiście węgiel, ropa, gaz.
Tak.
Te są uzupełniające, tak jak pan
mówi? No, jeszcze odnawialne źródła, bo to jest tak, że nie można o tym rzeczywiście tego lekceważyć czy zapominać. Wiatr i słońce to jest źródło energii, tylko że tak naprawdę to będzie dostępne wtedy, kiedy będziemy umieli energię magazynować w sposób taki, który będzie łatwy, prosty i można powiedzieć tani. Jeżeli te baterie, wielkie baterie elektryczne, czy akumulatory lepiej powiedzieć, będziemy umieli konstruować, to wtedy, kiedy jest dużo wiatru i dużo słońca, będzie produkowana energia, będziemy ją składowali w tych akumulatorach, a kiedy przestaje wiać, będziemy używali. Taka rewolucja nastąpi. To widać, że będzie, ale nie wiadomo kiedy. 5 lat, 10 lat, może 15 lat. I wtedy naprawdę będzie dużo lepiej.
To samo jak samochody elektryczne. Dobry pomysł, ale trzeba mieć gęstą sieć, żeby te samochody naładować.
Tak, prawda? Znaczy te przemiany w tym całym świecie energii, one rzeczywiście na naszych oczach się dokonują i my w tym będziemy uczestniczyli, bo te badania u nas, a także i praktyczne działania, one też są prowadzone, ale prowadząc te nowoczesne kierunki, my musimy pamiętać o tym, że przez cały czas musimy być bezpieczni, a bezpieczni będziemy, jak będziemy mieli elektrownie, które przez cały czas nieprzerwanie będą nam prąd dostarczały.
Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Panie ministrze, podsumowanie tej części audycji. Oczywiście zapraszamy na 2 godziny, potem o 21.30. W tym momencie przesłanie też do naszych słuchaczy, do telewidzów, do Polaków. Pozwólcie kontynuować.
Tak, znaczy to jest prośba. Prośba wyrażana przez nas wszystkich w Prawie i Sprawiedliwości. Po tych 4 latach wydaje się, że udowodniliśmy, że jesteśmy wiarygodni, że umiemy zarządzać, że umiemy rządzić, że umiemy doprowadzić do realizacji to, co zapowiadaliśmy. No to teraz zapowiadamy dalszą część, kontynuację. A w moim przypadku ja zapowiadam, że w ciągu 3 lat uwolnimy się od rosyjskiego dyktatu w energii.
I to zapamiętamy teraz, w tym momencie. Panie ministrze, jest takie pytanie może osobiste. Tyle lat pan kandydował z Małopolski, z południa Polski. Czy ma pan jakieś tam dziedzictwo duchowe, jakiegoś syna politycznego, o którym warto może powiedzieć też?
Jest na liście do Sejmu w tej chwili, na dalekim 18 miejscu, pan Zygmunt Paruch. I pan Zygmunt Paruch jest dyrektorem i prezesem spółki, która zarządza elektrownią w Rożnowie. To jest wodna elektrownia, bardzo ważna dla polskiego systemu, dlatego że wodne elektrownie to jest istotny element bezpieczeństwa
czyli
naszego
energetycznego. Czyli kontynuacja też tematów,
tak,
bo energia.
I byłoby naprawdę bardzo dobrze, gdyby pan Zygmunt Paruch ze swoim doświadczeniem w energetyce, ale także doświadczeniem w rządzeniu, bo on był długo działaczem samorządu na Sądecczyźnie, żeby znalazł się w Sejmie.
Panie
jest
Zygmuncie,
na dalekim miejscu, ale naprawdę...
Ma pan 18 miejsca, ale ma pan poparcie pana ministra.
Proszę o poparcie tego kandydata.
Pięknie. Drodzy Państwo, dziękujemy za telefony. Zapraszamy na 21.30 do Radia Maryja. Naszym gościem będzie pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw energii, bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. Dziękuję bardzo panie ministrze za obecność. Zapraszamy naszych słuchaczy już 21.30.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.